Odwiedzamy dzisiaj z mikrofonem Fundację Szansa dla Niewidomych, a właściwie łódzki oddział tej fundacji. Przy ulicy Wigury 13 można zajrzeć. W związku z tym witam Agnieszkę Niewolę i Monikę Zarębę.
Witamy.
Dzień dobry.
Porozmawiamy o nowoczesnych rozwiązaniach, ale też o tym, co nowego słychać u Was. Wiem, że celujecie w nowe projekty i staracie się o nowe projekty.
Tak, akurat mamy początek roku, w związku z tym składamy projekty na wszystkie konkursy praktycznie, które w Łodzi wychodzą, które mogą pomóc osobom z dysfunkcją wzroku. Czekamy na ich rozstrzygnięcie, więc tutaj jesteśmy troszeczkę w zawieszeniu, aczkolwiek to nie znaczy, że nic się u nas nie dzieje. Bo kończymy projekt, teraz pod koniec marca, kończymy projekt właśnie dotyczący nowoczesnej rehabilitacji, ale od kwietnia zaczyna się kolejny, jest to kontynuacja poprzedniego projektu. Poza tym działamy też nie tylko z projektami, tak? Udaje nam się dzięki kontaktom, dzięki Urzędowi Miasta, który bardzo fajnie z nami współpracuje, robić różne fajne rzeczy. We wrześniu w tym roku będzie kontynuacja tak zwanej u nas potocznie mówionej regionalnej. Jest to związane z coroczną międzynarodową konferencją Reha for the Blind in Poland, która odbywa się w Warszawie. Od zeszłego roku we wszystkich miastach wojewódzkich, czyli tam, gdzie są oddziały fundacji, są rehy regionalne tak zwane. W zeszłym roku udało nam się zrobić fantastyczną imprezę. Najpierw była konferencja w Urzędzie Miasta poświęcona dostosowaniu przestrzeni publicznej w naszym województwie dla osób właśnie z dysfunkcją wzroku. I po konferencji był piknik, gdzie fajnie się bawiliśmy właściwie do wieczora. Zapraszaliśmy nie tylko osoby niepełnosprawne, ale też osoby pełnosprawne, tak żeby ta integracja fajnie przebiegała.
No to od razu zapytam, jak Waszym zdaniem to jest w Łodzi? Czy miasto już jest dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, czy jeszcze można by dużo zdziałać w tym zakresie?
Nasze miasto na pewno się bardzo stara, natomiast no jest na pewno sporo jeszcze do zrobienia, ale z roku na rok widzimy, że jest coraz lepiej. Fajnie, że miasto dba o to, żeby jednak nie tylko niepełnosprawności, że tak powiem, ruchowe, ale też właśnie ten wzrok też był brany pod uwagę, jeżeli chodzi o dostosowanie przestrzeni. Jest coraz lepiej w muzeach, w urzędach, w komunikacji miejskiej. Także są takie fajne rozwiązania, które faktycznie na co dzień osobom niepełnosprawnym wzrokowo pomagają.
Te projekty, o których Pani wspominała, Pani Moniko, to są właśnie kolejne dostosowania, czy to są raczej wydarzenia integrujące na przykład społeczność?
Akurat te projekty, o których mówiłam, to są wydarzenia integrujące, ale też aktywizujące osoby niepełnosprawne, czyli są to różnego rodzaju i kursy komputerowe, i kursy językowe, i uczenia w ogóle poruszania się na przykład z białą laską, bo wiele jest osób ociemniałych, które niedawno straciły wzrok i mają problem z dostosowaniem się do nowego życia, więc to jest chyba największa rzecz, którą robimy, ale też są to projekty, w których szkolimy urzędników, instytucje, przyszłych pracodawców, żeby chcieli zatrudniać osoby niepełnosprawne, żeby się nie bali zatrudniać osoby z dysfunkcją wzroku, bo każdy zatrudni osobę z jakąś tam dysfunkcją ruchu, natomiast boją się zatrudniać osoby z dysfunkcją wzroku. My też szkolimy właśnie przyszłych pracodawców, żeby się nie bali, że to nie jest nic strasznego, że jesteśmy takimi samymi pracownikami, a czasami nawet lepszymi niż osoba pełnosprawna.
To od razu dopytuję. W przypadku zatrudnienia takiej osoby z dysfunkcją wzroku, czy to jest tak, że miejsce pracy powinno też być dostosowane?
To jest właściwie najważniejsza rzecz, jaka powinna być, kiedy zatrudniamy takiego pracownika. Trzeba też oczywiście dodać, że pracodawca ma również profity z zatrudnienia takiej osoby, dlatego samo przystosowanie stanowiska to jest tak naprawdę tylko przez wzgląd na to, że może też mieć pracodawca mnóstwo z takiego pracownika pożytku. Natomiast my się też taką zasadą kierujemy przy naszej właśnie nowoczesnej rehabilitacji, żeby dawać nie rybę, a wędkę. I właśnie staramy się naszych beneficjentów wyposażać w taką wiedzę do tego, żeby jak najlepiej się przystosowali do tego społeczeństwa osób pełnosprawnych.
Nowoczesna rehabilitacja to właściwie jest rehabilitacja z tą wartością dodaną w postaci wymiaru społecznego?
Tak, jak najbardziej. Nam nie zależy, znaczy oczywiście zależy nam na tym, żeby nasi beneficjenci posługiwali się świetnie komputerami, nowoczesną technologią, żeby się czuli bardzo dobrze w środowisku osób pełnosprawnych. Sprawnych, ale też chodzi nam właśnie o taką dodaną, bardzo dużą wartość społeczną, wartość integracyjną, bo prawda jest taka, że dopóki osoba pełnosprawna nie pozna nas, osób niepełnosprawnych, tak, tak twarzą w twarz, nie porozmawia z nami, to nie wie, z czym to się je po prostu. I stąd wychodzą różne problemy, obawy, które są zupełnie niepotrzebne.
A te obawy to jest jakaś taka niezręczność w kontakcie?
Też zdecydowanie. Myślę, że niezręczność, obawa przed w ogóle porozumiewaniem się, co można powiedzieć, co można zrobić, czy się kogoś nie urazi.
To jest taka właśnie bardzo ciekawa z punktu widzenia mojego, jako osoby pełnosprawnej, jak wchodziłam w to środowisko 6-7 już lat temu. Są takie niuanse, gdzie my, osoby pełnosprawne, boimy się takich zwykłych czynności. Na przykład, czy wypada powiedzieć o sobie niewidomej do widzenia albo do zobaczenia. To jest właśnie fajne podczas tych szkoleń, które robimy dla osób spoza środowiska osób niepełnosprawnych, że możemy takie proste sprawy przekazać, o których te osoby nie mają bladego pojęcia. I to jest właśnie taka fajna wartość w tych szkoleniach, że one są takie bardzo życiowe i osoby, które szkolimy, zawsze są z tych szkoleń bardzo zadowolone. Ja myślę, że to jest właśnie najfajniejsze w naszej pracy, że możemy zintegrować środowisko osób niepełnosprawnych i sprawnych. Tak naprawdę osoby sprawne nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele osób niepełnosprawnych jest wśród nas. Także myślę, że to jest taka wiedza, którą powinien mieć każda osoba sprawna, powinna mieć wiedzę na temat tego, jak postępować z osobami niepełnosprawnymi.
A ta nowoczesność, o której tutaj wspominałyśmy, to jest też nowoczesność w warstwie technologii, bo technologia z pewnością bardzo sprzyja, ale nie wiem, czy może pomóc w takim całkowicie dobrym funkcjonowaniu w przypadku osób niewidomych. Czy są już takie rozwiązania technologiczne, które ułatwiają?
Oczywiście nigdy, bo sama jestem osobą niepełnosprawną, też nie widzę, właściwie widzę już bardzo niewiele. Nigdy nie będziemy w 100% pełnowystarczalni. No, tak się nie da. Będziemy zawsze potrzebowali w jakimś tam procencie pomocy osoby sprawnej. Ale w dzisiejszych czasach rzeczywiście ta technologia poszła tak do przodu, że jesteśmy w stanie wiele, wiele rzeczy dzięki tej technologii zrobić samemu. Udźwiękowienie każdego sprzętu jest dla nas wybawieniem. Już nie mówię o Braille'u, który powinien być nie tylko na lekach umieszczany, ale również na, nie wiem, etykietach spożywczych, ale w dzisiejszych czasach tutaj udźwiękowienie wiedzie prym, więc wszelkie aplikacje, telefony, wszystko już jest dostosowane i to naprawdę świetnie działa i jest nam zdecydowanie łatwiej żyć wśród społeczeństwa niż to było jeszcze, nie wiem, 10 lat temu.
A jest coś takiego, na co szczególnie Pani czeka? No nie wiem, jeżeli mówimy o aplikacji, być może już coś takiego jest, ale przykładamy telefon do produktu w sklepie i telefon nam mówi, co to za produkt.
Są aplikacje, gdzie można przyłożyć telefon, one niestety jeszcze nie mówią. One można tylko zobaczyć na przykład skład czy datę ważności. Niestety nie ma jeszcze aplikacji, przynajmniej ja o niej nie wiem, która by czytała, ale wszystkie telefony i na Androidzie, i na iOSie można udźwiękowić. Wszystkie mają takie funkcje. Osoby, które się na tym znają, wiedzą o tym. Wystarczy włączyć odpowiednią funkcję i ten telefon nam czyta. Nie każda aplikacja oczywiście będzie kompatybilna z danym telefonem, ale już jest coraz lepiej. Jest zdecydowanie lepiej niż było wcześniej.
Zresztą część takich rozwiązań dla osób niewidomych sprawdziłaby się też przy osobach sprawnych, ale starszych. Na przykład właśnie taki asystent zakupowy. To byłaby fajna sprawa dla osób starszych, które też niejednokrotnie mają problem ze znalezieniem odpowiedniego produktu w sklepie, przeczytaniem ceny, właśnie chociażby daty ważności. To też jest istotne dla osób zdrowych, także to są takie rozwiązania, które pomogą nie tylko osobom niepełnosprawnym.
No, oczywiście nie chcę tutaj dyskryminować, ale nie jestem pewna, czy to jest rozwiązanie na już, czy nie musi jeszcze jakieś 20 lat upłynąć i jedno pokolenie się wymienić, żeby te osoby starsze chciały korzystać z takich rozwiązań.
To też jest niestety prawda, ale też staramy się naszych beneficjentów właśnie, zwłaszcza tych starszych, aktywizować i jednak przekonywać, że ta technologia nie gryzie i że spokojnie można z tego korzystać i naprawdę wiele osób już nam się udało przekonać, wiele naszych beneficjentów daje sobie super radę z takimi nowinkami technologicznymi.
To, co mi tak się nasunęło teraz, tak na szybko, że świetnie by było, jakby było jakieś rozwiązanie odnośnie bankomatów i płatności kartą. Bo o ile przy płatności kartą do pewnej tam kwoty możemy tylko przyłożyć kartę i wszystko jest ok, natomiast niestety w większości wypadków trzeba wpisać PIN. Nie powiem, że sprawia mi to ogromną trudność. Znaczy, jeżeli jest, znaczy wiadomo, że klawiatura jest taka sama, jeżeli jest w miarę duży, ten, to ja potrafię wyczuć te przyciski, ale jeżeli jest jakiś mały terminal, no to niestety mam problem i muszę być z kimś. Więc fajnie by było, jakby była możliwość zrobienia coś z tym, udźwiękowienia tego w jakiś sposób. Ja rozumiem, że nie może na głos mówić PIN-u, tak samo jak bankomat, ale można, może być na przykład wtyczka słuchawkowa, żebyśmy włożyli sobie w jedno ucho słuchawkę i już możemy wtedy funkcjonować. Tak? To są takie drobnostki, ale na przykład mnie to bardzo utrudnia życie.
Wypukłe klawisze, może to?
Też. Wypukłe klawisze to jest jakieś rozwiązanie, ale wtedy musiałyby być troszeczkę większe terminale, a one są dosyć małe.
To jest zaskakujące. Pani Monika nie wygląda na osobę słabowidzącą ani na osobę niewidomą, więc domyślam się, że w sklepie w takiej sytuacji no też sprzedawcy nawet byłoby
jest
trudno pomóc.
Jest mnóstwo problemów.
No właśnie.
Jest mnóstwo problemów. Zazwyczaj chodzimy we dwie do sklepów, ewentualnie no, w domu, no to wiadomo, Monika ma dzieci, więc chodzi z dziećmi. Jest mnóstwo z tym problemów, dlatego że za każdym razem jak pyta sprzedawcy, no przecież pani widzi, no właśnie nie widzę, no i tu jest ten problem. Trzeba uwrażliwiać ludzi na takie sytuacje też, a co do terminali, fajnie by może też było, gdyby terminal chociaż czytał kwotę, jaka jest wpisana, bo tutaj też bardzo często można się dać złapać, tak? Bo to jest błąd człowieka, tak? I to by było też dobre, gdyby te terminale mówiły, bo osobom starszym również by się to przydało.
Pani Moniko, nie wiem na ile ma pani porównanie, ale łatwiej jest osobom niewidomym i słabowidzącym żyć w mieście, czy gdzieś poza miastem, w małej lokalnej społeczności, na wsi?
Różnie można do tego podejść, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o technologię, o dostosowanie, łatwiej zdecydowanie jest w dużym mieście, bo mamy więcej możliwości, tak? Więcej możliwości się pojawia. W małych miejscowościach, na wsiach jest o tyle łatwiej, że ta przestrzeń do ogarnięcia jest mniejsza, nie ma tylu zagrożeń, ale z drugiej strony, to też słyszymy od naszych beneficjentów, jest tak, że bardziej się wstydzą te osoby chodzić z białą laską, pokazywać to, że mają jakiś problem, bo są jakby bardziej dyskryminowane z tego
jest
powodu.
Jest to też bardziej hermetyczna społeczność, tak? Niestety jest tak często właśnie w bardzo małych społecznościach, że te osoby niepełnosprawne są od razu gdzieś tam zrzucone na margines. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli o to chodzi, to w mieście jest na pewno łatwiej żyć. Natomiast jeżeli na przykład chodzi o zagrożenia związane z ruchem ulicznym, no to zdecydowanie jakby no, tutaj miasto, no jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii. Skrzyżowania są bardzo niebezpieczne dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Po pierwsze dlatego, że bardzo często są źle montowane udźwiękowienia tych przejść i osoba, która no jakby z racji tego, że nie posługuje się wzrokiem, bardziej posługuje się słuchem i stoi przy przejściu i to gdzieś pika, ale ja nie wiem gdzie pika, tak? Bo jest tak źle ustawione udźwiękowienie, że osoba nie wie, czy może przejść, bo ma zielone teraz na wprost, czy to zielone jest gdzieś z boku. I to jest też, to jest niebezpieczne. Jeżeli chodzi właśnie o takie porównanie, to na pewno lepiej jest wtedy mieszkać w mniejszym mieście. Dodatkowo też mniejsze miasta mają większe środki na to, żeby te przejścia były bezpieczne. W dużym mieście niestety to nie jest tak kolorowo.
Ostatnio koleżanka mi kilkukrotnie uratowała życie, przechodząc po chodniku, już tam nie mówię przejście dla pieszych, ale otwarte, niezabezpieczone studzienki. To jest zmora dużych miast. I rzeczywiście w ostatnim okresie się parę razy tak zdarzyło, że w ostatniej chwili mnie koleżanka odciągnęła. Bo ja po prostu na terenie, który znam, chodzę sobie swobodnie, tak? No niestety czyhają na mnie niespodzianki, ja o tym zapominam w ferworze walki codziennej. Zresztą uważam się za osobę bardzo dobrze zrehabilitowaną i zawsze wydaje mi się, że dużo mogę, co jest też złudne, właśnie niekoniecznie. Warto mieć przy sobie albo właśnie psa przewodnika, albo koleżankę, która, czy jakąś bliską osobę, która w takich sytuacjach pomoże.
No właśnie, mi teraz tak przyszło do głowy, że może jednak lepiej było, to strasznie zabrzmi, ale może lepiej było, gdyby było widać, że mamy do czynienia z osobą, która nie widzi. Tylko, no właśnie, okulary, laska.
To jest tak, ja używam laski w momencie, kiedy jestem sama, kiedy jestem na terenie, którego nie znam lub jest ciemno, zdecydowanie tak, żeby inni widzieli, że mam jakiś problem. Natomiast czuję się jeszcze na tyle sprawna i gdzieś tam trochę się tym wzrokiem posługuję, że w miejscu mi znanym tej laski nie używam. Nie widać po mnie, jak wszyscy twierdzą, że nie widzę, nie noszę ciemnych okularów, nie noszę żadnych okularów, bo mam taką wadę wzroku, że żadne szkła nie korygują i rzeczywiście tego nie widać. Pozostaje mi się chyba tylko oflagować. Znaczy ja nie mam problemu z mówieniem z tym, że mam problem, natomiast bardzo fajną rzeczą, myślę, jest teraz dosyć dyskusyjna w Polsce sprawa, takie żółte...
To jest taka przypinka z trzema kropkami i ona informuje osoby dookoła, dookoła, że ja, mając taką przypinkę, jestem osobą z problemem wzrokowym. Jest to faktycznie troszeczkę dyskusyjne z tego względu, że gdyby to porównywać z białą laską, gdzie biała laska oprócz tego, że pełni rolę informacyjną, no to jest też jakby naszym przedłużeniem ręki, naszym przewodnikiem. Natomiast no taka przypinka, wiadomo, czymś takim być nie może. Natomiast ta przypinka jest po prostu takim dobrym znakiem na to, że no idzie ktoś i widzi, że mam taką przypinkę i aha, ta pani jest niewidoma, więc gdyby się coś stało, no to ja tutaj może pomogę, tak? Także to jest też, no jest dyskusyjne, ale jest to fajne rozwiązanie.
Tylko to jest pomocne dla osób słabowidzących, tak? Które jeszcze gdzieś tam stają się tym wzrokiem operować. Tak jak ja, że jeszcze na siłę gdzieś tam staram się tym wzrokiem operować i w wielu wypadkach mi się to udaje, ale tak, taka informacja, jeżeli ludzie by o niej wiedzieli, jest też ważne, że jest jakiś problem, tak? Muszę gdzieś tam z zewnątrz, ktoś musi uważać. Więc jest to jakieś rozwiązanie. No, oczywiście wszyscy by powiedzieli, no przecież proszę nosić białą laskę i wtedy nie byłoby problemu. Nie do końca tak to jest, bo ja też chcę się czuć gdzieś tam komfortowo w danej sytuacji. Nie zawsze mam możliwość tej białej laski trzymania jej w ręku, bo zakupy. Po prostu jestem kobietą, która tak zwaną łódzką siatkarką, w związku z tym wiecznie z siatami. Prozaiczne, ale prawdziwe. No nie da się czasami, no.
No poza tym weźmy pod uwagę, że jednak przekonanie się do tej białej laski to jest też spora praca psychologiczna, bo to jest taka bariera, którą po prostu trzeba pokonać i dla niektórych naszych beneficjentów to jest bardzo trudne. My oczywiście rekomendujemy zawsze, za każdym razem, jeżeli jesteś osobą bardzo słabowidzącą bądź niewidomą, oczywiście nie wychodź z domu bez białej laski. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to dla niektórych osób bardzo trudne.
To takie uznanie własnej słabości.
Ale ta słabość może być siłą, bo jeżeli jesteśmy w stanie, tak jak Monika na przykład ma, przyznawać się do tej słabości, to jest nasza siła tak naprawdę. Wydaje mi się, że to jest też bardzo cenne. Zresztą fajna cecha mojej pani kierownik, że się do tego przyznaje. Także tak, no to jest niestety bariera bardzo ciężka do pokonania, ale mnie się wydaje, że to jest taka bariera, którą jak już pokonamy, to już wszystko idzie naprawdę ku dobremu.
Życzę Wam powodzenia w takim razie i w pokonywaniu barier, i w realizacji planów. Mam nadzieję, że wszystkie projekty, które składałyście, uda się zrealizować. Dziękuję dziś za rozmowę Monice Zarębie i Agnieszce Niewoli z Fundacji Szansa dla Niewidomych w Łodzi.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.